Wskazani na dialog.
W naszym studiu Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności, poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, Piotr Tomczyk, dziennikarz ekonomiczny naszego dziennika. Rozmawiamy o niedawnym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z Komisją Krajową Solidarności. Panie przewodniczący, przez te 5 godzin spotkania, dobrze mówię, omówiliście bardzo dużo tematów. Wiem, że regiony mogły także zgłaszać swoje postulaty. Czy jako Wielkopolska do premiera zastukaliście z jakimiś hasłami?
No tak, to 4 godziny, a nie 5. Tutaj pewna jakieś kwestia drobnej poprawki, natomiast to nie ma jakby znaczenia, czy to były 4 godziny, czy 5. Oczywiście tak, poszczególne regiony zgłaszały różnego rodzaju rzeczy. Tutaj w tych sprawach myślę, że warto powiedzieć o 2 elementach. Jedna to jest kwestia fundamentalna, o której też mówiłem, sytuacja oczywiście w oświacie. Bardzo mocno, jednoznacznie nie zgadzamy się na te rzeczy, które są proponowane w oświacie, jeśli chodzi oczywiście o tą reformę, jeśli chodzi przede wszystkim o poziom wynagrodzeń. Uważamy, że rzeczywiście on jest zbyt niski i tutaj te propozycje dodatkowe, już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale zwiększenie oczywiście tego czasu przechodzenia poszczególnych stopni awansu zawodowego, pozbawienie dodatku mieszkaniowego i szereg innych również rzeczy, które jak gdyby funkcjonują, no kompletnie nie satysfakcjonują nauczycieli, nie satysfakcjonują pracowników oświaty, więc to jest naprawdę duży problem, ja o tym też mówiłem premierowi. To jest też kwestia oczywiście tej decyzji, która została podjęta na czerwcowym spotkaniu, walnym zebraniu delegatów sekcji krajowej oświaty i wychowania Solidarności, gdzie złożyliśmy wotum nieufności wobec pani minister Zalewskiej. I to zresztą też mieliśmy okazję powiedzieć o tym, bo z premierem uczestniczyła na tym spotkaniu również pani minister Zalewska i ona oczywiście otrzymała tą informację i to rzeczywiście przekazałem.
Sporo rzeczy po spotkaniu padło z ust premiera Morawieckiego. Był taki briefing, na którym on szczegółowo się pełną filozofię działania państwa przedstawiał. Bardzo dużo było mowy tam o konsensusie, jako takim fundamencie, na którym powinna się gospodarka opierać. I premier przywołał przykłady państw bogatych, w których ten konsensus jest jakby motorem rozwoju całego państwa.
No, można przywołać i przykłady państw bogatych, na przykład Niemiec, gdzie ten dialog jest bardzo, Austria, gdzie ten dialog jest bardzo intensywny i właściwie model rozwoju gospodarczego jest oparty. No, ale mamy też zapisy w polskiej konstytucji mówiące o społecznej gospodarce rynkowej, która jest oparta na dialogu między pracodawcami i pracobiorcami. Można powiedzieć, że jest to też właśnie dziedzictwo Solidarności, które zostało zapisane w konstytucji i które jest dla nas ważne. Dlatego to spotkanie wpisuje się i ten
jest
dialog...
Jest wyrazem tego dialogu tak naprawdę.
Jest wyrazem tego dialogu. Wpisuje się w ten zapis konstytucyjny i myślę, że jest stanowiskiem naszego obozu. Chcemy rozmawiać z Solidarnością, także o tych sprawach, które są trudne i niełatwe do realizacji. I ten temat zarobków nauczycieli ja osobiście uważam za bardzo ważny. I opowiadam się za tym, że to jest oczywiste, że nauczyciele powinni zarabiać lepiej, także ze względu na charakter tej pracy i jej znaczenie w dłuższej perspektywie dla rozwoju Polski.
A tu, panie pośle, wejdę w słowo i powiem, bo to też jest ważne może dla wszystkich słuchaczy. Nauczyciel, który rozpoczyna pracę w swoim zawodzie, pełne wykształcenie magisterskie, ma bodaj o 200-250 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie w Polsce.
A ścieżka awansu zawodowego jest relatywnie dłuższa niż jeszcze...
Długa i dosyć skomplikowana, wymagająca cały czas właśnie pracy, samokształcenia, ich dalszego kształcenia ze strony nauczycieli. Także na pewno jest to też ta sprawa, która musi zostać poprawiona, docelowo załatwiona.
Piotr Tomczyk, tam padło z ust premiera takie ciekawe zdanie, powołanie się pewnie trochę na Lecha Kaczyńskiego, który mówił o tym kiedyś, że państwo polskie musi być organizatorem solidarności społecznej. Biorąc pod uwagę realia naszego państwa, także te historyczne, ustrojowe, czy taka powinna być rzeczywiście w tym momencie rola naszego państwa? Bo pewnie ortodoksyjni kapitaliści powiedzą, nie, jak najmniej państwa. Tutaj z ust premiera, kojarzonego raczej z takim obozem bardzo liberalnym, pada mocno takie solidarystyczne stwierdzenie.
To znaczy, wydaje mi się, że w ogóle kojarzenie pana premiera z obozem mocno liberalnym to jest taki pogląd mocno przesadzony. Jeśli się wsłuchamy w to, co mówi pan premier, to tam te nutki liberalne, one są strasznie wyciszone i na pewno to porozumienie dzięki temu, dzięki tej retoryce stosowanej przez pana premiera, ono jest łatwiejsze. Nie ma na starcie fundamentalnych różnic, jeśli chodzi o te stanowiska. Natomiast ja myślę, że jeśli chodzi o tą solidarność, no to niestety ona musi pójść znacznie szerzej. Ja mówię tutaj o solidarności pomiędzy różnymi stronami na rynku, przedsiębiorcami również.
To proszę być tym przedsiębiorcą, tak jak pana prosiłem.
No właśnie, bo ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście trzeba stanąć w obronie też polskich przedsiębiorców, bo czasem oni są atakowani bardzo, według mnie, no, brutalnie za to, że zgłaszają swoje postulaty, choćby takie jak ograniczanie tej kwestii właśnie, choćby podnoszenia płacy minimalnej. Dlaczego oni tak, no, zdecydowanie przeciwko temu protestują? To ma też bezpośredni wpływ na wyniki finansowe ich firm, bo jeżeli już choćby ten fakt, że stawka składek ZUS uzależniona jest od płacy minimalnej, prawda, no to też ona ma wpływ na działalność każdego z takich szczególnie drobnych przedsiębiorców. Pytanie jest takie, czy w takim razie ten zły polski kapitalista chce za wszelką cenę wydusić jak cytrynę pracownika i chce większego zysku dla siebie niż pracodawca, załóżmy, niemiecki, hiszpański czy francuski? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie. Po prostu sytuacja jest o tyle, no, u nas niekorzystna, że w polskiej gospodarce nie mamy takich firm o bardzo dobrej renomie z bardzo dużą wartością dodaną produkcji. I w efekcie można powiedzieć, że ta nadwyżka do podziału, która jest do dyspozycji w polskich firmach pomiędzy właścicielem, pracownikiem, budżetem...
Jest mniejszy zysk.
Jest tak. I sytuacja dlatego jest trudniejsza. Więc na takie pytanie, dlaczego polski pracodawca nie podniesie wynagrodzeń do poziomu niemieckiego? Odpowiedź jest jasna, bo nie może.
Mhm. I tu jest właśnie ta rola państwa, tak, w tym, żeby on był tym regulatorem. Mam takie zdanie, które wyciąłem sobie z wypowiedzi premiera Morawieckiego. Ona trochę spina to wszystko, o czym my mówiliśmy. Cytuję, staramy się, żeby z jednej strony przedsiębiorcy, pracodawcy byli jak najbardziej konkurencyjni, tutaj to, o czym mówił Piotr Tomczyk, z drugiej strony, żeby pracownik był szanowany poprzez naszą politykę płacy minimalnej, stawki godzinowej i wolnych niedziel. Proszę panów, czy to jest w ogóle do pogodzenia?
No jest to do pogodzenia, bo widzimy w wielu państwach europejskich, że można te rzeczy godzić. Oczywiście w szczegółowych sprawach zawsze jakiś kompromis jest potrzebny. Ale widzimy na przykład po sprawie ograniczenia handlu w wolne niedziele. Jeszcze kilka lat temu mówiono, że to jest niemożliwe, że handel zostanie zrujnowany, że tysiące ludzi pozostanie bez pracy. A widzimy, że efekty wprowadzenia tych zmian są zupełnie inne. Nie ma załamania w handlu. Może nawet w niektórych miejscach jest wprost przeciwnie. Wzrost nawet obrotów. Widzimy, że też nie ma jakiegoś załamania na rynku pracy z tego powodu, a jednak komfort życia się zmienia i to ja zauważyłem, że nawet w mediach liberalnych dziennikarze zaczęli zauważać korzyści płynące z tego, że supermarkety w niedzielę są zamknięte, no bo więcej jednak jest możliwości spędzenia czasu na przykład z rodziną, czyli są te elementy tutaj ekonomiczne, ale są też takie elementy społeczne, które są w tej sprawie istotne. To jest przykład, ale szerzej mówiąc, można pogodzić wzrost gospodarczy, dobrze funkcjonującą gospodarkę z pewnym spokojem społecznym i współpracą z pracownikami i takim harmonijnym rozwojem możliwie całego państwa.
Ja myślę, że tutaj warto też podać konkretne przykłady, bo być może jeszcze wiele lat temu zastanawiałem się tak, no rzeczywiście, im pracodawca ma mniejsze koszty, tym oczywiście większe zyski, a to oznacza, że lepiej funkcjonuje. Może inwestować, może funkcjonować w zupełnie inny sposób. I oczywiście pytanie o poziom wynagrodzeń i czy rzeczywiście to windowanie wynagrodzeń jest takim wielkim problemem i to jest rzeczywiście duży kłopot dla funkcjonowania pojedynczych firm, ale i dla całej gospodarki. No i taką świetną odpowiedzią jest chyba gospodarka niemiecka. Świetnie funkcjonująca gospodarka niemiecka i świetnie funkcjonujące firmy. A z drugiej strony, kiedy spojrzymy, jak wygląda poziom wynagrodzeń w tych firmach, jak wygląda kwestia układów zbiorowych pracy, jak wyglądają relacje i ten dialog autonomiczny pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, mamy tutaj zupełnie inny świat. Co to oznacza? Że można funkcjonować w ramach dialogu, można funkcjonować, można wymieniać poglądy i pewne rzeczy ustalać, można decydować się na wyższe wynagrodzenia i można rozwijać się. To jest możliwe. To nie jest kwestia konstrukcji jakiejś intelektualnej, tylko to jest kwestia pewnych realnych, bardzo konkretnych doświadczeń. Przykładem w Poznaniu jest chociażby firma Volkswagen. Tak właśnie funkcjonuje.
Piotr Tomczyk?
No właśnie, to jest bardzo ważna kwestia. Ja częściowo się nawet z tym zgadzam, ale w tej części, powiedzmy, której się nie zgadzam, myślę, że warto powiedzieć jedną rzecz elementarną. Co w tej chwili drażni naszych drobnych przedsiębiorców? Oni słyszą bez przerwy w mediach taką nutkę, no, taką opowieść o wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy kolejny rząd ogłasza, że będzie wspierał małe i średnie
przedsiębiorstwa. Bo wszyscy wiedzą, że to jest ponad 90% polskiej gospodarki.
Są najważniejsze, jest to krwiobieg i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi już do konkretnych działań, okazuje się, że wsparcie takie w dużej skali mogą liczyć przede wszystkim najwięksi inwestorzy zagraniczni, czyli giganci zagraniczni, którzy przychodzą tutaj. I na przykład dostają pieniądze za to, że zainwestowali w Polsce i stworzyli miejsca pracy. Jaki jest tego efekt? Że ci pracownicy przechodzą tam do tych firm zagranicznych. Te kolosy, te giganty dostały tam, powiedzmy, tak jak w przypadku JP Morgan, ponad 20 milionów złotych, kiedyś Mercedes 30 milionów złotych. I mały przedsiębiorca patrzy na to i mówi: tak, to przecież były moje pieniądze. Zamiast rozwinąć własną firmę, ja muszę finansować tych gigantów, żeby oni mogli przyjść i pokazać: proszę bardzo, a my płacimy lepiej niż ten mały przedsiębiorca. Rozumiemy paradoks tej sytuacji, prawda? Mała firma, która mało płaci pracownikowi, musi przekazywać swój zysk dla wielkiej firmy,
których on może zapłacić.
A ja jestem dobrą, więcej. Wielką firmą zagraniczną, proszę bardzo, chodźcie do mnie, płacę więcej. Także tutaj myślę, że trzeba takiego naprawdę podejścia bardzo praktycznego, żeby zakończyć z tym płaceniem za inwestowanie w Polsce gigantom, a skoncentrowaniem się na tym, żeby te firmy, które u nas działają i uwaga, uwaga, u nas płacą podatki, żeby one miały priorytet, a nie te zagraniczne. Bo na koniec jeszcze bardzo ważna uwaga, taka typowo statystyczna. Okazuje się, że inwestorzy zagraniczni, którzy tutaj działają, powiedzmy, w podobnej skali niż jakaś firma polska, obojętnie czy pod względem dochodu, czy przychodu, płacą stosunkowo niższe podatki w Polsce niż te firmy rodzime.
Czyli cały czas pan się odwołuje do jakichś nierównych warunków gry gospodarczej.
Tak, są nierówne warunki, tak? A one, no niestety, bardzo często, oczywiście oficjalnie nikt tego nie mówi, ale jest to po prostu transfer zysków do rodzimych firm. To jest wielki problem.
To jest oczywiście problem, ale nie jest tak, że nikt o tym nie mówi, no bo wprowadzenie, czy postulat wprowadzenia podatku bankowego i podatku od hipermarketów, no mówiąc w uproszczeniu, no to są przykłady jednak prób podejmowania ograniczenia tego zjawiska. Paradoksu i tego zjawiska, które jest bez wątpienia niekorzystne. Też widzimy, że jednak pewne zmiany następują, no bo podatek od instytucji finansowych działa, no i też zachodzą zmiany na rynku instytucji finansowych. Jednak doszło do repolonizacji części sektora bankowego. Wiemy, że na przykład Pekao S.A. wróciło, można powiedzieć, jest to kapitał teraz Polski i tego rodzaju zmiany nie będą bez znaczenia dla innych gałęzi gospodarki i w tym kierunku na pewno będziemy szli, żeby, i dobrze pan powiedział, żeby warunki konkurencji były równe, nie żeby kogoś tutaj faworyzować, tak, ale żeby...
Polski przedsiębiorca sobie poradzi.
Tak, ale żeby warunki były równe. Jest też, trzeba pamiętać, tutaj oczywiście pewne ograniczenie związane z przepisami europejskimi i...
Mówimy o pomocy państwa,
tak,
oczywiście.
Tak, wiadomo, że duzi w tym konglomeracie przepisów europejskich lepiej się umieją, czy nauczyli się już poruszać. I na przykład tutaj stąd były problemy, jeśli chodzi o podatek od hipermarketów, tak, bo tutaj były zastrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej, instytucji europejskich, że jest to rodzaj nierównego traktowania.
No oczywiście tutaj jak gdyby jedna rzecz jest ważna, bo przecież mamy tutaj sytuację w Polsce taką, że no, grubo ponad 90% przedsiębiorstw to są właśnie małe albo mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. I tutaj rzeczywiście jest potrzeba zauważenia pewnej rzeczy. No, duże firmy zawsze sobie poradzą, bo mają oczywiście całe tutaj działania kadrowe, księgowe, mają prawników, jak gdyby tutaj wokół i dobrze się poruszają w tym obszarze prawa, polskiego prawa podatkowego, czy powiedzmy funkcjonowania firm. Małe nie, bo nie mają oczywiście na to środków, więc tutaj potrzeba jest dodatkowych rozwiązań bardzo korzystnych, mówię o tych rozwiązaniach i podatkowych, i pozapodatkowych dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, które rzeczywiście, no, trochę tak po omacku widzą te wszystkie zmiany i mają duże problemy z realizacją. I tutaj potrzebne jest duże wsparcie dla tychże firm. I ta druga rzecz, o której też już mówiliśmy, rzeczywiście potrzebna jest pewna równowaga. Równowaga, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw.
Te postulaty, które w dalszej perspektywie nam teraz zaczynają przyświecać, wychodzą powoli w tej rozmowie. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tych ostatnich, tych, które padły podczas spotkania Solidarności z premierem. Zupełnie na koniec zapytam, wierzycie panowie w to, że osiągnięte zostanie porozumienie, że Solidarność nie wyjdzie na ulicę, dlatego że ta groźba cały czas wisi. I od tego Komisja Krajowa Solidarności uzależniła tak naprawdę dalsze swoje działania.
No tutaj mamy sytuację bardzo czytelną. Pan premier jednoznacznie mówił o tym, że w najbliższym czasie przeanalizuje kwestie możliwości. Mówimy oczywiście o wzroście, mówimy o płacy dla sfery tak zwanej budżetowej, mówimy oczywiście o odmrożeniu tutaj zakładowego funduszu, czy tej płacy minimalnej. I decyzja zapadnie. Wszystkie znaki na niebie, na ziemi wskazują, że będzie to decyzja, która będzie satysfakcjonowała przede wszystkim pracowników tychże sfery i też pracowników, no i też Solidarność oczywiście.
Panie pośle, na ile rząd się posunie wobec postulatów związkowców?
Ja myślę, że no tak jak premier powiedział, że w ciągu kilku tygodni wszystkie te kwestie będą dokładnie przeanalizowane i jestem niemal pewien, że ta propozycja strony rządowej będzie bardzo zbliżona do oczekiwań Solidarności. Uda się osiągnąć porozumienie.
Piotr Tomczyk?
Obie strony mają interes w tym, żeby do porozumienia doszło. Dlatego, no, tak wróżąc na razie z fusów, myślę, że do niego po prostu dojdzie.
A my się o tym przekonamy już w najbliższych dniach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przypomnę, dziś naszymi gośćmi wskazanych na dialog byli Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności.
Dziękuję bardzo.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
I Piotr Tomczyk, szef dodatku ekonomicznego naszego dziennika.
Dziękuję, do usłyszenia.
Wskazani na dialog.